Akademickie Radio Campus. Naukąt.
13.45, Naukąt na antenie Radia Campus, wtorkowe wydanie. Dzień dobry, Tomek Paziewski wyjątkowo. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, a może właściwie sama fizyka dzisiaj zaistnieje na 97,1 FM. Po kolei doktorant Kamil Serafin, cześć.
Cześć.
Razem z nami Jan Kwapisz.
Cześć, cześć.
I na łączach skajpowych doktorant Sebastian Dawid. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Co was łączy? Bo łączy nas jak na razie internet i dobre kilka tysięcy kilometrów. A tak poza tym, kiedy wy panowie się poznaliście? Jak to się stało?
Czy ja Sebastiana poznałem już na pierwszym roku, ale tak naprawdę dobrze się poznaliśmy w trakcie zajęć prowadzonych przez profesora Głaska, które zostały zwieńczone naszą publikacją. Wtedy mieliśmy okazję się poznać tej naukowej strony, współpracując razem ze sobą.
Współpraca była długa, dobrze się układała.
Myślę, że dobrze.
Sebastianie, czy ty potwierdzasz?
Potwierdzam w pełnej rozciągłości.
No dobrze, a z tej współpracy właśnie powstała publikacja. Wy normalnego toku studiów nie do końca zaznajomiliście, nie zaznaliście tego. No bo właśnie, publikacja była taką trochę waszą pracą. Czy to była praca licencjacka? Jaka to była praca? Gdzie wy byście to w ogóle usadowili?
No więc zaczynając wszystko od początku. Profesor Głazek, który zresztą jest tutaj opiekunem naukowym doktoranta Kamila Serafina, zaprosił nas na swój kurs, który się nazywał tajemniczo Wstęp do renormalizacji. I profesor Głazek powiedział nam na początku tego kursu, że w ramach zaliczenia proponuje nam następującą ofertę, że przygotowuje nas do pracy naukowej i w ramach tej pracy naukowej mamy przygotować publikację o zagadnieniu, które on nam wskaże. Było to zagadnienie na początku mało nam mówiące: renormalizacja potencjału 1 na r kwadrat.
No mi to mówi jeszcze mniej. Słuchaczom podejrzewam, że też raczej margines wie, o co chodzi. To tak po dziecięcemu. O czym mowa?
Panie Kamilu, pan to najlepiej wytłumaczy.
Znaczy, w fizyce kwantowej, bo tutaj chodzi o fizykę kwantową, istnieje coś takiego jak pojęcie stanu wirtualnego. No i w niektórych teoriach, jeśli te stany zbyt mocno ze sobą działują, teoria przestaje mieć sens. Pojawiają się nieskończoności w rachunku, no i trzeba sobie jakoś z tym radzić. Więc renormalizacja polega na tym, żeby poradzić sobie z tą nieskończoną liczbą stanów wirtualnych.
W czym to ma konkretnie zastosowanie? Czy my to w życiu codziennym wykorzystamy, czy raczej nie, raczej głębsze?
Znaczy, w życiu codziennym tego nie wykorzystujemy, jednakże teorie, które tłumaczą to nasze życie codzienne, wykorzystują to tak często, jak my wykorzystujemy nóż do smarowania chleba, nawet częściej, bo 40 milionów razy na sekundę w LHC na przykład.
Okej, okay, jeszcze inne przykłady możecie podać?
No cóż, potencjał 1 na r kwadrat to jest potencjał od dipola, czyli dwóch ładunków, które są przeciwnoimienne, które są bardzo blisko siebie. Na przykład woda jest dipolem.
Generalnie na tyle, na ile wydaje mi się, przeciętny człowiek może zrozumieć to, co zrobiliśmy, to jest uświadomienie sobie sprawy z tego, jak mało pokory ma człowiek czy naukowiec, kiedy zachwyca się swoim dziełem. Bo tak jak powiedział Kamil, fizycy wymyślają swoje teorie, czyli powiedzmy przepisy czy opisy rzeczywistości i są tak oszołomieni ich zdumiewającym pięknem poziomem skomplikowania, że często zamiatają pewne sprawy pod dywan. Na przykład sprawę, która z punktu widzenia zdrowego rozsądku wydaje się kluczowa, to znaczy, czy teoria w ogóle ma sens, czy da się cokolwiek z jej pomocą obliczyć.
Czy robimy coś, co w ogóle ma sens, czy idziemy w jakieś dziwne obliczenia, które nie mają końca?
Tak, no, nawet nie tyle, że nie mają końca, one mają koniec i ten koniec jest zły, bo powiedzmy chcemy obliczyć jakąś wielkość. Podając przykład z życia codziennego, załóżmy, że chcemy obliczyć czas, który zajmie przejechanie nam z Warszawy do Krakowa. I powiedzmy, że proponujemy wspaniałą teorię, opierając się na prawach symetrii, na skomplikowanej matematyce, na jakichś abstrakcyjnych konceptach. I na koniec dostajemy w wyniku, że czas przejazdu z Warszawy do Krakowa wynosi nieskończoność.
No nie jest to wynik, którego byśmy oczekiwali. Raczej godziny i minuty powinny to być.
Tak. Otrzymujemy oczywiście nonsens. Mhm. Teraz można sobie zadać pytanie, gdzie popełniliśmy błąd. Albo w kontrze do tego można zacząć dokręcać takie śrubeczki, przycinać to, co tak trochę wystaje z tej teorii, doszywać łaty, i dostawiać jakieś potwory, tak żeby ta teoria się jednak trzymała. I po wielu zabiegach jednak dostaniemy te, powiedzmy, 3 godziny z Warszawy do Krakowa.
Naukąt.
To cały czas Naukąt na antenie Akademickiego Radia Campus. Z nami Kamil Serafin, Jan Kwapisz i Sebastian Dawid. Rozmawiamy o fizyce, o tym, żeby zrozumieć to, co panowie zrobili i umieścili w dobrze znanym piśmie dla fizyków Physics Letter B. O tym teraz.
Naukąt.
Mówimy o podporach, to rozumiem, że w tym wykładzie, podczas tego wykładu, podczas tego wszystkiego, co działo się, dostawaliście takie podpory i pomoce i dzięki temu mógł powstać artykuł i cała publikacja w czasopiśmie Physics Letters B?
Ewidentnie profesor Głazek był motorem tych całych działań, był ich inicjatorem i jego, powiedzmy sobie, nowatorski sposób prowadzenia zajęć pokazał nam, że można w ramach zajęć napisać jakiś artykuł, a nie później wkładać go do szuflady, czy zapisywać na dysku i nic z tego nie wynika.
No tak, fajnie by było, że jeżeli spędziliśmy, no nie wiem, godziny, kilkanaście godzin, nie wiem jak to u was wygląda czasowo, ale coś dalej z tego było. No i to jest właśnie ten owoc? Czy coś jeszcze? Może coś wam w głowach przy okazji więcej się pojawiło? Jakieś nowe pomysły?
No na pewno.
Ja bym powiedział, w przeciwieństwie do Janka, że o ile zawsze mogliśmy liczyć na profesora Głazka z jego pomocą, o tyle on nam zostawił mnóstwo wolności, mnóstwo, przynajmniej tak jak ja to widzę, mnóstwo takiego czasu na błądzenie. Mi się to osobiście bardzo podobało, bo liczba hipotez, liczba pomysłów, na które wpadaliśmy, które się okazywały całkowicie błędne po drodze, jak dochodziliśmy do tej publikacji, była po pierwsze kształcąca, ale przede wszystkim ich było bardzo dużo.
Dobrze, warto by było też chyba dodać, że wy nie jako jedyni stworzyliście całą publikację, było was trochę więcej.
Wspomnianego profesora Głazka oraz naszych dwóch kolegów, których dzisiaj z nami nie ma, czyli Rafała Gąsiora, studenta Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Mariusza Tobolskiego, którego również z nami nie ma, ponieważ pojechał na staż naukowy na Uniwersytet w Pensylwanii.
Ale każdy miał w tym wszystkim równy udział? Jak wy się podzieliliście obowiązkami? Jak to wyglądało? Ty, Kamilu, co robiłeś?
Moja rola była, to znaczy formalnie byłem ćwiczeniowcem. Te ćwiczenia były zupełnie inne niż normalnie. Więc ja jako starszy kolega miałem raczej takie podejście, że ja będę im pomagał.
Ojcowski prawie.
No, więc główną jednak pracę wykonali studenci, czyli Sebastian Dawid, Janek Kwapisz i Mariusz oraz Rafał.
W pracy naukowej to czasami ciężko wskazać, kto ile zrobił, ale...
Nie ma takich wąskich szufladek, że ty robisz jedną część, ty drugą?
Nie. Znaczy no w pierwotnej wersji ja jakieś tam robiłem rysunki czy wykresy, ale później zostały one znacząco poprawione przez Kamila na przykład.
Ale nie zniwelowane do zera.
Może trochę.
Może trochę. Do rozmowy jeszcze wracamy. Sebastian Dawid, Jan Kwapisz i Kamil Serafin cały czas na 97.1 FM. Dzisiaj w Naukącie rozmawiamy o fizyce.
Naukąt!
Będąc nieskromnym, trzymałem całą tę kompanię w ryzach.
Potwierdzam.
To znaczy, byłem surowym kapralem, który rozdawał obowiązki i pilnował dopełnienia terminów. Oczywiście sam też się zajmowałem rachunkami. A jeśli chodzi o samą pracę, to co było istotne w tych zajęciach, to nie tylko to, że spędziliśmy czas pracując nad jakimś zagadnieniem, tylko że jeszcze po tych zajęciach spędziliśmy rok pracując nad publikacją. Mhm. Bo jak się nauczyliśmy, samo napisanie publikacji naukowej do czasopisma o jakimś międzynarodowym zasięgu, to jest drugie tyle roboty. Więc ja bym podzielił pracę nad tym zagadnieniem na pracę właściwą, kiedy zajmowaliśmy się fizyką, i pracę, kiedy byliśmy redaktorami artykułu. I w tej pracy, w której byliśmy redaktorami artykułu, powiedziałbym, obowiązki były podzielone dokładnie porówno. Każdy dawał z siebie tyle, ile mógł.
I przy okazji trzeba było też się trochę pewnie PR-em zająć, żeby komuś to sprzedać, żeby to potem faktycznie się pojawiło w czasopiśmie.
Tutaj PR nie jest taki ważny, aczkolwiek też to w wypadku niektórych z nas był pierwszy artykuł naukowy, więc też wiele Wiele się nauczyliśmy.
Wiele niewiadomych było.
Aczkolwiek na pewno redakcja, czyli powiedzmy sobie ten PR jest bardzo ważny i pokazanie, dlaczego nasz wynik jest nowy, co wnosi on w społeczność fizyków. Bo czasami ten artykuł może być niezrozumiany i może być powiedziane, a to tylko powtórzenie tego, co było. Więc musieliśmy też uwypuklić tą naszą, powiedzmy, nowość.
No dobrze, Physics Letter B, mówimy o tym czasopiśmie, mówimy o waszym artykule, kiedy on się pojawił i gdzie go ewentualnie można znaleźć, gdzieś w bibliotekach?
Jeśli biblioteka kupuje fizyczną kopię Physics Letters B, ale można wejść na stronę Physics Letters B, jest dostępny w wersji open, to znaczy dla każdego bez żadnych ograniczeń.
Dodajmy, jeżeli dobrze też rozumiem, wy cały czas pracowaliście nad tym wszystkim trochę korespondencyjnie, przede wszystkim Sebastian, wy od zawsze jesteście tak bardzo rozrzuceni, czy to nastąpiło dopiero w pewnym momencie?
Ja wyjechałem do Stanów we wrześniu i w zasadzie wtedy artykuł już był zakończony.
Czyli ostatnie szlify tak naprawdę działy się korespondencyjnie.
Ostatnie szlify, kiedy redaktor czy edytor czasopisma napisał, że praca została przyjęta do publikacji, trzeba wprowadzić drobne poprawki, no to wtedy rzeczywiście już korespondencyjnie to robić.
To już tylko dopytam, kończąc trochę, zawędrowałeś do Indiana University, ponieważ?
Ponieważ jest tu jedna z najlepszych grup w Stanach Zjednoczonych zajmujących się fizyką jądrową.
W Polsce jest dużo gorzej? Zapytam nieco podchwytliwie.
Nieco podchwytliwie odpowiem, że w Polsce jest inaczej. To znaczy, na tyle, na ile ja się orientuję, a oczywiście nie jestem wszechwiedzący, w Polsce nie ma takiego zainteresowania tak zwaną hadronologią, próbą zrozumienia oddziaływań silnych, czyli tego, czym ja bym się chciał zajmować w przyszłości. To nie znaczy, że ludzie się nie zajmują innymi dziedzinami fizyki na światowym poziomie. Tylko niestety te dziedziny mnie aż tak nie interesują.
Panowie, życzyć wam kolejnych publikacji, czy na razie temat zostawiacie, zajmujecie się tą i będziecie się nią opiekować i dalej szerzyć wiedzę, którą już zebraliście w jedno miejsce?
Życzyć kolejnych publikacji.
Warto było?
Oczywiście.
To kolejne w takim razie przed tymi oto panami, między innymi. Ale dzisiaj gościli u nas Kamil Serafin, Jan Kwapisz i Sebastian Dawid, którzy fizyką w życiu na co dzień chyba, jak dobrze rozumiem, się zajmują. Dzięki wielkie za wizytę i za połączenie internetowe.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Tomek Paziewski, ja również dziękuję. To był Naukąt na antenie Radia Campus. W czwartek odwiedzamy Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, a w następny wtorek, jak zwykle, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Akademicki Radio Campus.